Witam Państwa, Lech Pilarski. W czasach pandemii ratunkiem okazuje się internet, przede wszystkim zdalna praca, kontakty rodzinne, także handel. Również w opanowaniu pandemii aktywni są twórcy różnorodnych aplikacji wpływających na lokalizowanie źródeł zachorowań, rozprzestrzeniania się patogenu. Przy tworzeniu szczepionek i poszukiwaniu leków zaangażowane są moce obliczeniowe komputerów. Dzisiaj w programie o postępie badań nad wirusem i COVID-19 oraz o aplikacjach i symulacjach pozwalających ocenić stan zagrożenia oraz rozprzestrzenianie się patogenu. Zapraszam. A na naszych łączach internetowych są profesor Witold Rudnicki z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Docent Mirosław Kwaśniewski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dzień dobry.
Doktor Marek Bartoszewicz z Uniwersytetu w Białymstoku, mikrobiolog.
Dzień dobry.
No i próbuję się połączyć z Karolem Wiszowatym z białostockiej firmy Inspirity. Być może jest już na łączach. Halo, dzień dobry panie Karolu. Nie, jeszcze go nie mamy, a zatem dołączymy do grona uczestników programu. Może na początek pytanie do doktora Marka Bartoszewicza. Co nowego, jeśli chodzi o koronawirusa?
No cóż, cały czas poszukujemy przede wszystkim możliwości precyzyjnego i skutecznego diagnozowania pacjentów, próbując przewidywać również, na ile te testy, którymi dysponujemy, są testami wiarygodnymi i skutecznymi w pełni. Próbujemy znaleźć taką optymalną drogę, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób powinniśmy tych pacjentów wyłapywać i następnie postępować z nimi dalej, aby ograniczyć możliwość szerzenia się samej pandemii, a jednocześnie cały czas trwają prace nad poszukiwaniem nowych leków. W ostatnim czasie mamy pewne doniesienia, chociażby z Brazylii, która informuje nas o tym, że pojawiła się jakaś nowa opcja w leczeniu. Na razie jeszcze nie zdradzają nawet nazwy preparatu, dopóki nie dopuszczą go do testów klinicznych. Cały czas trwają prace nad szczepionkami. Mamy wysyp tych informacji, natomiast są to na tyle świeże informacje, że musimy jeszcze chwilkę poczekać, aby móc tak jednoznacznie ocenić ich wiarygodność.
No właśnie, jest już z nami pan Karol Wiszowaty z białostockiej firmy Inspirity. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Znakomicie się słyszymy. W związku z tym pytanie do pana docenta Kwaśniewskiego. Wy wypuściliście aplikację, która pozwala nam troszeczkę jakościowo podejść do zakażeń, możliwości zakażenia, oceny ryzyka. Myślę o Polkowidzie.
Tak, nasza aplikacja spełnia dwie funkcje. Po pierwsze, umożliwia dokonanie samooceny, czyli sprawdzenie na podstawie rekomendacji Ministerstwa Zdrowia czy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Te rekomendacje są zaszyte w aplikacji. Sprawdzenie, jakie mamy ryzyko wystąpienia choroby COVID-19, czyli poprzez podanie pewnych podstawowych danych o sobie i poprzez odpowiedzenie na pewne pytania, które związane są z tymi rekomendacjami, uzyskujemy informacje o tym, czy nasze ryzyko jest podwyższone, czy jest wysokie, i w ślad za tym idą pewne rekomendacje postępowania, co zrobić, jeżeli to ryzyko faktycznie istnieje, jeżeli jest podwyższone, lub jak zachowywać się, aby to ryzyko utrzymywać na niskim poziomie, aby zadbać o siebie i o swoich bliskich. To jest jakby jedna funkcjonalność i ta funkcjonalność jest, można powiedzieć, taka standardowa, ponieważ jest już kilka rozwiązań w przestrzeni publicznej, które spełniają taką rolę, pełnią taką funkcję. Natomiast naszym takim głównym założeniem było to, aby móc ocenić, jak często, jak wygląda sytuacja w naszej najbliższej okolicy, to znaczy ile jest osób, które faktycznie kaszlą, które mają gorączkę, które po prostu mają pewne symptomy, pewne objawy wystąpienia choroby, bo wydaje nam się, że to jest bardzo interesujące, że wszyscy się zastanawiamy, jak wygląda sytuacja naszych sąsiadów, czy sytuacja po prostu w najbliższej okolicy w naszym mieście, ile jest takich przypadków, ale też, co istotne, czy liczba tych przypadków takich przypadków, które dotyczą pojawiania się czy zaostrzania symptomów, czy ta liczba rośnie, czy maleje, tak abyśmy mogli lepiej rozumieć sytuację, z którą mamy do czynienia.
Już pierwszy tydzień funkcjonowania tej aplikacji w sieci macie za sobą, bo dziś mija właśnie i pewnie przyglądaliście się pewnym wynikom. To jakie rekomendacje, jakie obserwacje z tego wynikają?
Tak, mamy za sobą pierwszy tydzień i mamy już teraz około 5000 użytkowników i bardzo dziękujemy za to uczestnictwo i zachęcamy jak największą liczbę osób, aby skorzystali z aplikacji, bo im więcej osób jest w aplikacji, tym lepszy wgląd w sytuację mamy. To jest oczywiste. Natomiast już po tym pierwszym tygodniu, w związku z tym, że zajmujemy się analizą danych biomedycznych i analizą różnych związków danych, korelacji czy związków przyczynowo-skutkowych, widzimy pewne trendy w tych danych. To znaczy to, co jest interesujące na teraz, to nie są bardzo istotne wyniki, natomiast one są istotne statystycznie. Widzimy, że po pierwsze, osoby, które korzystają ze środków transportu publicznego częściej mają objawy wystąpienia choroby, te podstawowe, w stosunku do osób, które nie korzystają z transportu publicznego. Osoby, które w pracy, czyli które pracują aktywnie, nie pracują zdalnie i dodatkowo w tej pracy spotykają się z innymi osobami, czyli nie tylko z tymi, z którymi spotykają się na co dzień w związku ze swoją pracą, czyli w jakiejś grupie, tylko spotykają się też z osobami obcymi, to te osoby również częściej wykazują objawy niż te osoby, które pracują zdalnie. I no, jeszcze jedna obserwacja, tak, dotyczy osób palących albo tych, które paliły w przeszłości. Te osoby również częściej wykazują pewne objawy. Więc mamy tutaj poprzez bardzo proste analizy, natomiast to są analizy, które opierają się na danych dostarczanych przez ludzi w takiej dobrej wierze, ludzi, którzy chcą dokonać bardzo prostej samooceny. Już na tych prostych danych widzimy, że dystansowanie się ma sens. Po prostu. Więc jest to powinno nam dać tak naprawdę takie bardzo fajne wyobrażenie o tym, jak realnie wygląda sytuacja, to znaczy co inni obywatele zgłaszają, w jaki sposób informują o swoim zdrowiu i widać, że te działania, które dotyczą, które mają na celu większą izolację, one faktycznie mają sens, bo osoby, które są bardziej izolowane i dodatkowo prowadzą zdrowszy tryb życia, czyli w tym wypadku nie palą papierosów albo nie paliły papierosów, rzadziej wykazują objawy wystąpienia choroby niż osoby, które się nie dystansują ze swojej lub nie swojej jakby konieczności.
Tu pytanie do pana Karola Wiszowatego. Wasza aplikacja bardziej oparta jest, że tak powiem, na GPS-ie, trochę na śledzeniu naszego poruszania się codziennego i próbuje korelować z pewną sytuacją epidemiologiczną, żeby uzmysłowić, czy jesteśmy, czy kontaktowaliśmy się z kimś, kto był zarażony, czy może być zarażony, czy też nie.
Tak, dokładnie tak. Tutaj nasze podejście opiera się troszeczkę inaczej niż na innych danych, niż tutaj podejście kolegów z Polkowidu, ponieważ my chcemy tylko i wyłącznie reagować na takie przypadki, które są potwierdzonymi przypadkami zarażenia koronawirusem. Więc w naszym przypadku tylko ludzie, którzy mają odpowiedni test, zaznaczają to w aplikacji, tak? Nie wchodzimy w tą jakby część taką naukową, medyczną, gdzie możemy spekulować na podstawie objawów, tak? I teraz cała idea naszej aplikacji polega na tym, żeby umożliwić społeczności jej użytkowników bycie ostrzeżonym o potencjalnym kontakcie z osobą zarażoną, jak też ostrzeganie innych w przypadku, gdy ja sam zostałem zarażony, mam pozytywny wynik testu.
A czym się różni wasza aplikacja od tej urzędowej aplikacji pod nazwą Kwarantanna?
To znaczy, kwarantanna aplikacja służy do tego, żeby obserwować ludzi, tak, czy sprawdzać, czy oni nie wychodzą z domu. Natomiast nasza aplikacja została stworzona głównie z tą myślą, że my z tych domów musimy w końcu wyjść. Jeżeli ja siedzę w domu, nie jestem na przymusowej kwarantannie, to de facto nie muszę mieć tej włączonej aplikacji, ponieważ nie mam kontaktu z innymi ludźmi. Natomiast teraz, w okresie rozluźnienia, gdy będziemy wracać do tej, tak powiedzmy, normalności, wtedy znowu zaczniemy wychodzić z domu, spotykać się z ludźmi, tych kontaktów będzie coraz więcej. I nasza aplikacja ma nam ułatwić, tak, te kontakty i pokazać, czy my mieliśmy styczność z osobami, które są zarażone koronawirusem.
Czyli teraz dobrze by było, żeby wszystkie osoby, u których stwierdzono koronawirusa, pobrały tę aplikację, zaznaczyły swoją lokalizację po to, żeby inni mogli stwierdzić, czy mieli z nimi kontakt, czy też nie.
Tak, to jest jeden z takich pomysłów, który może być wykorzystany, że te osoby, które już są zarażone, mają potencjalne wyniki, tak? To znaczy, to na pewno wiemy, że te osoby są na kwarantannie, już się nie ruszają, więc one mogą ewentualnie przypomnieć z pamięci i zaznaczyć miejsca niebezpieczne, w których były kiedyś. I wtedy my możemy ostrzec też innych, tak, o tych miejscach niebezpiecznych.
Tak, żeby wyśledzić te ścieżki koronawirusa.
Dokładnie tak. Natomiast tutaj jak najbardziej, tak samo jak tutaj w pozostałych aplikacjach, tak, i w aplikacji też Polkowid, tutaj główną rolę odgrywa ilość użytkowników u nas, tak? Im więcej tych użytkowników, tym więcej takich danych i możliwych tych ścieżek i przecięć będziemy mieli, tak? Natomiast nasza aplikacja pozwala też, tak? Ona cały czas nagrywa nasze punkty na mapie, gdzie się poruszamy. Można sobie sprawdzić w każdej chwili w aplikacji historię naszego poruszania się z ostatnich 14 dni, że w momencie, gdy to my jesteśmy zarażeni, to my możemy na mapie pokazać, tak? Dla inspektoratu sanitarnego na przykład, gdzie dokładnie my byliśmy, tak? I możemy pomóc w dotarciu do tych ludzi, którzy nie mają jeszcze tej aplikacji, bo możemy pokazać miejsca publiczne, żeby byliśmy na przykład w kościele, byliśmy w urzędzie, byliśmy gdzieś tam w parku i to jest na pewno duże ułatwienie, tak? Bo nie każdy dokładnie pamięta, co robił przez ostatnie 2 tygodnie. Tak? Więc to też jest taka ważna funkcja naszej aplikacji. Natomiast, tak jak mówimy, główną funkcją naszej aplikacji jest to, żebyśmy to my też zostali poinformowani, jeżeli mieliśmy styczność z daną osobą. Tak? Czyli nasza aplikacja, my zbieramy dane naszej lokalizacji i w momencie, gdy my jesteśmy chorzy, wysyłamy ją do serwera, który mapuje nasze lokalizacje na lokalizacje innych ludzi. Jeżeli jest takie przecięcie i częstotliwość tego spotkania, długość tego spotkania jest zgodna z wytycznymi WHO, wtedy nasza aplikacja informuje pozostałych użytkowników, że mogli być narażeni. Co więcej, przez to, że my mamy lokalizację tych użytkowników, my możemy im pokazać na mapie, w którym miejscu mniej więcej i w jakim czasie doszło do takiego kontaktu. I wtedy użytkownik ma jeszcze możliwość sam ocenienia ryzyka, czy mogło rzeczywiście w tym czasie, w tym miejscu dojść do takiego zarażenia, do takiego kontaktu. Tak? I oczywiście wtedy obserwuje dalej sobie, odsyłamy go do zaleceń WHO, tak, zaleceń administracji, żeby może poddać się swojej domowej kwarantannie, powinien obserwować swoje objawy, czy nie ma, i w razie czego kontaktować się z władzami. Tak?
To są dwie aplikacje, które pozwalają nam ocenić co i jak, jeśli chodzi o przebieg kwarantanny, możliwości zarażenia, szlaki patogenu, ale pan profesor Witold Rudnicki pracuje nad rzeczą, która, nad programem, zbieraniem danych, które pozwalają nam ocenić, czy wiadomości dotyczące ofiar, zachorowań są rzetelne i prawdziwe. Czy ja błądzę?
Och, myślę, że pan troszeczkę zbyt daleko poszedł w tym, tej charakterystyce mojej aplikacji czy mojej strony internetowej. Staraliśmy się tylko w pewnym sensie sprowadzić do wspólnego mianownika dane przychodzące z różnych krajów świata. To jest aplikacja o skali globalnej. My korzystamy z danych z Johns Hopkins University, który zbiera dane o oficjalnych liczbach, o oficjalnej liczbie zakażonych i oficjalnej liczbie zgonów powiązanych z COVID-em. No i jeżeli ktoś się tym interesuje i śledzi te dane, to widać, że jak porównamy liczbę zgonów i liczbę zakażonych w różnych krajach, to wydaje się, że one są ze sobą zupełnie niewspółmierne. Znaczy w
jakim sensie?
W niektórych krajach liczba zgonów to jest powiedzmy rzędu kilkusetnych liczby zakażonych, w innych krajach to jest kilkanaście procent. Więc oczywiście to nie jest...
To skąd taka rozbieżność?
No, ta rozbieżność wynika z bardzo wielu czynników i to o tym pewnie lepiej wiedzą mikrobiolodzy i lekarze niż ja, natomiast no, właściwie to jest wiedza już w tej chwili dość popularna, tak? Wiadomo, że jest różna struktura społeczna w różnych krajach, czyli struktura wieku. A wiadomo, że COVID ma bardzo dużą śmiertelność w wieku późniejszym, dużo niższą dla młodzieży. Jest różna struktura kontaktów społecznych. Jeśli społeczeństwo żyje w wielopokoleniowych rodzinach, w których jest duża szansa kontaktów między młodymi a starszymi, to jest inna gęstość transmisji do tych grup wysokiego ryzyka niż w społeczeństwach, w których te kontakty są rzadsze. No i jest ten czynnik, na którym my się skupiliśmy, polegający na tym, że w różnych krajach bardzo różną intensywnością przeprowadzone są testy na obecność COVID-a, na zarażenie. Są kraje, w których bada się tylko ludzi, którzy mają objawy i zgłaszają się do lekarza z objawami, to najlepiej jak to są objawy poważne. A są kraje, które testują
przesiewowo, jak to się ładnie mówi.
Proszę?
Przesiewowo.
Tak, znaczy nie do końca przesiewowo. Tak daleko programu nie ma, natomiast są kraje, które starają się śledzić wszystkie możliwe kontakty i testują ludzi, którzy mogli mieć kontakt z zarażonymi.
Czyli tutaj, panie profesorze, znakomicie by się przydała ta aplikacja czy Polkowit, czy Together, firmy Inspire, ze względu na to, że można by było właśnie dokładnie śledzić kto, co i dlaczego.
Tak, no to jest przykład, który podejrzewam gdzieś tam zainspirował kolegów, mianowicie w Korei tak zrobiono po prostu, tak? Tam jest po prostu aplikacja, tylko że to nie jest inicjatywa oddolna, tylko jest to tam narzucone rządowo, że ludzie mają używać tego typu aplikacji po to, żeby właśnie można było aplikacji. Te dane w ogóle są dostępne, to jest tylko kwestia decyzji rządowej, bo przecież nasi operatorzy komórkowi wiedzą, gdzie i kiedy byliśmy i z kim się stykaliśmy. I to jest coś, co można wydobyć i tego typu informacje można wstecz śledzić. Natomiast oczywiście my nie mamy dostępu do tego typu danych i może lepiej, że generalnie firmy nie mają dostępu do tego danych i że nie ma. Natomiast w takiej sytuacji warto by było rozważyć, czy nie należałoby na przykład takiej aplikacji, jak koledzy stworzyli, dostarczyć tego typu dane dla przypadków potwierdzonych. Wtedy byłoby znacznie łatwiej ostrzec ludzi, którzy byli w okolicach ludzi zarażonych. Ale to jest jakby inny trochę
temat. Na marginesie, teraz wracając do pańskich badań i do sugestii, które z nich wynikają.
Ja chciałem tylko najpierw na swój własny użytek, tak z ciekawości, po prostu dowiedzieć się w jakiś w miarę rzetelny sposób, ile rzeczywiście jest przypadków w różnych krajach. No i wymyśliłem jakiś w miarę prosty i w miarę rzetelny sposób, który właśnie nie robi zbyt dużo założeń, bo tutaj jest bardzo dużo zmiennych, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Po prostu ja starałem się dopasować do danych i jakby założyłem, że jakby wszyscy wiedzą, że że krajem, w którym najlepiej w tej chwili, pośród krajów, gdzie jest duży zasięg epidemii, najlepiej prowadzi się akcje testowania w Niemczech. W związku z tym przyjąłem, że to jest kraj referencyjny. No i porównałem liczbę, poziom śmiertelności z poziomem znalezionych przypadków w Niemczech do przypadków w innych krajach. To można sobie wtedy szybciutko policzyć czynnik skalujący. No i wychodzi na to, że w większości krajów oczywiście zgodnie z tak przyjętą metodą jest dużo więcej przypadków niż to pokazują oficjalne
dane o zarażeniu. Skupiając się na Polsce, to jak to jest niedoszacowane?
To jest bardzo trudne pytanie. Ja jeszcze chciałbym o kilku zastrzeżeniach powiedzieć.
Ale musimy się skompresować, jeśli chodzi o czas. Tak, w związku jest, z tym krótko i treściwie.
Krótkie zastrzeżenia, mianowicie ja opieram się na liczbie zgonów związanych z COVID-em. Jeśli liczba zgonów nie jest wiarygodna, w wielu krajach nie jest wiarygodna z różnych powodów, nawet z bardzo prozaicznych i biurokratycznych, o których mój znajomy lekarz wspominał, mianowicie, że jak już jest ten zgon i można go wpisać jako zapalenie płuc albo jako COVID, to wpisanie jako COVID wiąże się z tym, że trzeba się skontaktować z sanepidem i jest dużo papierkowej roboty. No więc liczba zgonów może być niedoszacowana i w związku z tym wtedy nie wiemy. To jest zresztą dotyczy także, to są kwestie... Po prostu tego, że na przykład we Włoszech tak samo są niedoszacowane, to jest wiele przykładów krajów, w których z różnych powodów te procedury szacowania liczby zgonów...
Ja rozumiem. Panie profesorze,
są
wniosek.
Właśnie, wracając do rzeczy.
Wniosek.
Według tego, co u mnie, co z moich wniosków wynika, to w Polsce nie jest stosunkowo nie najgorzej, to znaczy rzędu dwa razy więcej byłoby przypadku, gdybyśmy testowali tak dobrze jak Niemcy. Tyle taki, byśmy więcej znaleźli przypadków.
Ale tutaj widać z tych opisów i z tych przykładów podanych do tej pory, widać, że może powstać takie białostockie konsorcjum, jeśli chodzi o chorobę COVID, bo mamy tak, ankietę jakościową, mamy kwestię oceny zgonów, mamy program, który pozwala śledzić trasy rozprzestrzeniania się, no i całkiem niezła byłaby taka składanka tych trzech różnych funkcjonalności, żeby precyzyjnie oceniać sposoby rozprzestrzeniania się i ryzyka, jeśli chodzi o różnorodne grupy. Tutaj pytanie do pana doktora Marka Bartoszewicza, bo pojawiły się informacje, że mamy do czynienia de facto z trzema typami koronawirusa o różnym stopniu śmiertelności. I no właśnie, jaki koronawirus działa, jakiego rodzaju mutacja działa tutaj w Polsce, jaka w innych krajach?
To znaczy, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach mamy mieszankę typów. Jeżeli porównamy, a są prowadzone takie analizy wykorzystujące dane pochodzące z sekwencjonowania. No w wielu krajach sekwencjonowany jest kompletny genom tego koronawirusa w zasadzie od samego początku, kiedy on w tych krajach się pojawił. Mamy dużo danych z Chin, z Niemiec, z różnych państw. I próbujemy je porównywać. No okazuje się, że u nas w Polsce mamy zbliżony rozkład genetyczny, jeżeli chodzi o te typy koronawirusa, do tego, co jest na przykład w Niemczech, co jest w Wielkiej Brytanii. Natomiast my musimy pamiętać o jednej rzeczy, że te wszystkie modele, które odwołują się do zróżnicowania genetycznego w przypadku koronawirusa, to są modele bazujące rzeczywiście na stwierdzonych mutacjach, ale w przypadku mutacji może być tak, że mutacja po prostu mutacji jest nierówna. Pewne mutacje mogą mieć charakter milczący, my to tak określamy. To znaczy, że one w żaden sposób nie wpływają na zakaźność takiego wirusa, nie zmieniają struktury białek, które taki materiał genetyczny pozwala syntetyzować. Inne z kolei mutacje rzeczywiście mogłyby wpłynąć na zwiększenie dostosowania się takiego wirusa do swojego gospodarza, żeby on na przykład łatwiej infekował, czy szybciej dawał objawy chorobowe. i w ten sposób taki wirus byłby faworyzowany. Natomiast my dzisiaj w zasadzie nie jesteśmy w stanie jeszcze jednoznacznie odpowiedzieć, czy spośród tych typów koronawirusa, z którymi się spotykamy, czy któryś rzeczywiście wykazuje się dużo większą zjadliwością, czy są to po prostu takie mutacje, które mogą bardziej interesować naukowców, którzy chcą prześledzić drogi śledzenia się tego wirusa, drogi, jakimi on się rozprzestrzenia. To jest takie bardzo proste założenie. Jeżeli znajdujemy dwie formy wirusa, które są do siebie bardziej zbliżone niż forma trzecia, no to zakładamy, że źródło tych dwóch bliżej zbliżonych form jest jak gdyby wspólne, a ta trzecia forma gdzieś dużo wcześniej musiała się oddzielić od takiego wspólnego pnia ewolucyjnego, można by było rzec. Więc część z tych danych to są dane, które my wykorzystujemy wtórnie do tego, aby wnioskować o tym, jak infekcja się rozprzestrzeniała, na przykład skąd dotarła do Polski, skąd dotarła do Stanów Zjednoczonych, do Niemiec czy do innych państw. A takiej jednoznacznej korelacji ze zjadliwością tego wirusa dzisiaj trudno jest wykazać, ponieważ to jest tak duża zmienność czynników. Nawet jeżeli chodzi o przypadki śmiertelne, my musimy pamiętać o tym, że chociażby dzisiaj obserwujemy bardzo duży wzrost liczby przypadków choroby koronawirusowej w Stanach Zjednoczonych. Ale to nie znaczy, że my możemy na podstawie dzisiaj znanej liczby przypadków COVID w Stanach Zjednoczonych również wnioskować coś na temat śmiertelności, bo tak naprawdę od momentu, kiedy dojdzie do zakażenia, do momentu, kiedy jest to faktyczne ryzyko śmierci pacjenta, no mija pewien czas, więc dzisiejsza śmiertelność pacjentów powinna być w pewien sposób odnoszona do liczby zachorowań, jaką mieliśmy tydzień, półtorej tygodnia temu.
A zatem więc dużo, tutaj dużo jest zmiennych. Naprawdę ogromna. I gdyby połączono to z aplikacją Together, która pozwala nam połączyć miejsca, trasy, to byśmy wiedzieli znacznie więcej, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ale pytanie do pana docenta Kwaśniewskiego. Czy ten aparat, którym wy dysponujecie i te badania, które wy prowadzicie, pozwolą nam właśnie określić bardziej precyzyjnie środowiska większego ryzyka zachorowania od środowisk, że tak powiem, bardziej obojętnych?
Wydaje mi się póki co, że rozkład objawów w Polsce jest dość równomierny. To znaczy trudno nam wskazać takie miejsca, takie obszary w Polsce, które wskazywałyby na to, że częściej na tych obszarach występują ludzie, którzy mają objawy choroby COVID-19. Natomiast ja jeszcze chciałbym się może odnieść do tego, o czym mówił przed chwilą kolega i o pewnych doniesieniach, które sugerują, że mamy do czynienia z różnymi podtypami wirusa o różnej zjadliwości. My mniej więcej wiemy, w jakim tempie mutuje wirus. To jest około dwóch mutacji na miesiąc, więc tych mutacji nie pojawiło się jeszcze zbyt wiele w genomie wirusa. To jest wirus, który ma duży genom w stosunku do innych zjadliwych wirusów, takich jak wirus grypy czy na przykład wirus HIV. I tutaj trudno będzie jeszcze w tym momencie ocenić, czy mamy już do czynienia z jakimiś podtypami o większej lub mniejszej zjadliwości. Natomiast to, co obserwujemy, to znaczy taką różną zachorowalność na wirusa w różnych częściach globu, czy różną zjadliwość, czy mniej lub bardziej drastyczny przebieg choroby, to może być związane z pewnymi predyspozycjami genetycznymi już ludzi na czy to łatwość zakażenia koronawirusem, czy też na sam przebieg choroby. Poza tym, o czym mówił profesor Rudnicki, że mamy różną strukturę populacji, różną strukturę wiekową, ale też różną strukturę, można powiedzieć, kulturową. Jedne populacje mają większy odsetek chorób cywilizacyjnych czy palenia papierosów w stosunku do innych populacji. Natomiast same predyspozycje genetyczne mogą wskazywać albo mogą być przyczyną tego, że różne populacje osób, czy różne osoby będą miały przebieg choroby będzie u nich występował mniej lub bardziej drastycznie i tym też między innymi się zajmujemy. Są bardzo ciekawe już nowe informacje, nowe publikacje, które wskazują na pewne podobne mutacje jak te, które, czy podobne polimorfizmy w populacjach, czyli nasze predyspozycje genetyczne, jak te, które były związane z pandemią SARS w roku 2002 i 2003. Pewne polimorfizmy są, czy pewne warianty genetyczne mogą być takimi wariantami, można powiedzieć, protekcyjnymi, czyli osoby, które mają pewne warianty, mogą przechodzić tę chorobę, albo mogą być mniej wrażliwe na zakażenie koronawirusem i takie informacje już istnieją. Te warianty są rzadkie w populacjach, natomiast no, to wskazuje na to, że to jest bardzo ciekawa droga, która jeżeli będzie eksplorowana bardziej, a powstało teraz takie duże przedsięwzięcie międzynarodowe, które skupia największe ośrodki i akademickie, ale też firmy biotechnologiczne na świecie w kierunku właśnie identyfikacji genetycznych predyspozycji do zakażenia koronawirusem i do ciężkości przebiegu choroby, to eksploracja tego tematu, czyli identyfikacja tych wariantów, może nam w przyszłości pomóc, aby identyfikować te osoby, które mają większe predyspozycje do tego, aby przechodzić tę chorobę w sposób no, ciężki. Takie osoby mogłyby po identyfikacji na przykład być podjęte, mogły być objęte lepszą opieką, czy lepszą opieką prewencyjną, ale też lepszą opieką już później terapeutyczną. Takie osoby również mogłyby jako pierwsze na przykład otrzymywać szczepionkę, ponieważ wiemy albo spodziewamy się tego, że dostępność szczepionki też nie będzie globalna od razu. No, więc to są bardzo ciekawe jakby trendy, które mogą nam dać dobre narzędzie prewencyjne przed wystąpieniem choroby w przyszłości, w kolejnych sezonach, bo spodziewamy się, że to może, że ta epidemia może wracać, albo przynajmniej myślimy o tym, że raczej nie pozbędziemy się tego wirusa w tym sezonie.
Bo tak jakoś tak jak z historii wynika, że z pandemiami radzimy sobie w okresie dwuletnim. Przypomnijmy historię Hiszpanki, 2 do nawet 3 lat. Przypomnijmy sobie zakażenie, pandemię SARS-u. No z MERS-em walczymy, ale to jest bardzo ograniczona przestrzennie choroba. W związku z tym to może potrwać znacznie dłużej, ale przechodząc jeszcze do aplikacji Together, która pozwala nam śledzić drogi rozwoju. Czy pan uważa, że tego rodzaju aplikacje jednak powinny zostać wdrożone? Czy tutaj powinniśmy złożyć na ołtarzu bezpieczeństwa no, pewną anonimowość jednak naszego życia?
Tak, jeżeli chodzi o anonimowość takich aplikacji, tak, to tutaj możemy powiedzieć, że jest jakiś kompromis, tak? Natomiast te niektóre aplikacje pozwalają, tak, na jakieś wyśledzenie czy wytropienie użytkownika i powiązania jego lokalizacji z daną osobą. Natomiast niektóre z aplikacji, takie na przykład jak aplikacja Together, którą stworzyliśmy, bardzo chronią dane takiego użytkownika.
W jaki
sposób? Nasza aplikacja nie wymaga żadnej rejestracji od użytkownika, czyli nie wymaga ani podania maila, ani podania żadnych danych osobowych, ani podania numeru telefonu, niczego. Użytkownik po prostu loguje się do naszej aplikacji, instalując naszą aplikację, wciska przycisk start i to wszystko, i aplikacja zaczyna działać. Taki użytkownik dostaje losowo wygenerowany numer aplikacji, po którym tylko my identyfikujemy go. Jeżeli sobie aplikację odinstaluje, zainstaluje sobie ją jeszcze raz, dostaje nowy numer i my nie wiemy, kto to jest. Tak? Więc tutaj z punktu widzenia powiązania użytkownika, do jego danych osobowych, do jakiejś konkretnej osoby. Tutaj nie ma tego problemu, tak, w naszej aplikacji. Dodatkowo dane lokalizacyjne, które zbieramy, tak, one nie są udostępniane ani innym użytkownikom, ani osobom trzecim, tak, nikomu nie udostępniamy. Nawet jeżeli użytkownik dostaje test pozytywny, jest chory, to jest tylko i wyłącznie jego decyzja, czy takie dane chce udostępnić dla innych użytkowników, tak? Czyli czy chce potwierdzić i ostrzec innych użytkowników tej społeczności, że on zachorował, tak? Jeżeli może to zrobić przez aplikację, ale to jest równoznaczne z tym, gdy główny inspektorat sanitarny rozmawia z takimi użytkownikami i próbuje wydobyć dane, żeby dotrzeć i ostrzec inne osoby, tak? I tutaj bardzo ważnym punktem jest to, że gwarancją sukcesu takiej aplikacji jak nasza, czy ogólnie wiele aplikacji powstało na świecie do walki z koronawirusem, jest odpowiedzialność społeczeństwa, tak? I popularność takich aplikacji wśród użytkowników.
Po prostu im więcej, tym dane bardziej dokładne, tak, tym te trasy do wyśledzenia są bardziej precyzyjne i możemy powiedzieć, czy na danym terenie, na przykład w województwie podlęskim, jak ten koronawirus się rozprzestrzenia i w których miejscach jest najbardziej niebezpieczny.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Mając takie dane o tych użytkownikach i mając takie dane o użytkownikach zarażonych, potwierdzonych, my tak naprawdę nawet moglibyśmy, tak, to tego nie robimy, bo to też jakaś tam prywatność użytkownika, ale moglibyśmy oglądać ogniska choroby, tak, w których miejscach są, widzieć je na mapie. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od wsparcia danej społeczności, tak, i od tego, po pierwsze, od zainstalowania takiej aplikacji, w przypadku innych aplikacji od podania jeszcze dodatkowych danych, tak, samopoczucia i tak dalej, ale też w przypadku naszej aplikacji to jest bardzo ważne to, że ten użytkownik, gdy on uzyska ten wynik pozytywny testu, to on dobrowolnie zgodzi się, żeby anonimowe dane jego, bo te dane nadal są anonimowe, my nie mówimy, kto to jest, bo my tak naprawdę, nasza aplikacja nawet nie wie, natomiast on udostępnia anonimowo te dane swojej trasy, żebyśmy my mogli porównać z innymi trasami i ich ostrzec, tak, więc te wsparcie jest jak najbardziej potrzebne do sukcesu aplikacji. Natomiast tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że potrzebne jest też wsparcie do wszystkich tego typu aplikacji instytucji, które mogą pomóc z potwierdzaniem takich przypadków koronawirusa. Tak jak powiedziałem, nasza aplikacja działa tylko i wyłącznie na potwierdzonych przypadkach. Tak? My możemy zaufać społeczeństwu, że oni będą odpowiedzialni i zaznaczą, że są chorzy, tylko i wyłącznie gdy będą chorzy. Tak? Aktualnie w aplikacji mamy wprowadzony system weryfikacji i ponieważ troszeczkę obawiamy się tego, że ktoś może potwierdzać fałszywe przypadki, tak? Natomiast tutaj cały czas szukamy kontaktu i szukamy wsparcia ze strony instytucji, prawdopodobnie GIS-u, żeby móc automatycznie potwierdzać wyniki testów dla takich użytkowników i mieć stuprocentową pewność, że jeżeli ktoś zaznacza, że jest chory, to jest chory i możemy powiadomić o tym innych użytkowników.
Mam nadzieję, że dojdzie do połączenia i współpracy z panem docentem Kwaśniewskim, bo tam, no, że tak powiem, ci, którzy rejestrują się w Polkowidzie, opisują trasy czy sposoby dotarcia do i życia, funkcjonowania, a tutaj by nakładały się na to, może błądzę, panie docencie, nakładałyby się takie żelazne dane, jeśli chodzi o trasy naszego funkcjonowania.
Z jednej strony tak, natomiast to, co byłoby faktycznie bardzo przydatne przy takim połączeniu tych danych, to, że w naszej aplikacji nie mamy przypadków oficjalnie potwierdzonych. Tutaj nasza aplikacja służy czemuś innemu. Natomiast byłoby to też pewnie bardzo cenne, żeby zobaczyć, ile faktycznie jest takich przypadków wśród naszych użytkowników.
Sąsiadów.
Tak, tak. Ale to z drugiej strony, my wychodziliśmy z innego założenia niż tutaj koledzy. My wychodziliśmy z takiego założenia, że chcemy jakby nie chcemy w pewien sposób jakby opierać się tylko na osobach zakażonych, które są potwierdzone, ponieważ tutaj moim zdaniem, czy zdaniem wielu, wielu osób, największy problem polega na tym, że osób, które są realnie zakażone, ale które przechodzą tę chorobę w sposób łagodny, jest dużo. I to, że testy są wykonywane u osób, które bardzo często są hospitalizowane albo które wymagają pomocy lekarskiej, to powoduje, że tych osób, które nie mają potwierdzonych wyników zakażenia koronawirusem, jest w społeczeństwie znacznie więcej. Natomiast one niekoniecznie zgłaszają się i niekoniecznie u nich wykonywane są te testy, ale już wykazują pewne symptomy zakażenia koronawirusem. Więc o ile w naszej aplikacji jesteśmy w stanie ten próg, tę czułość w pewien sposób tutaj osiągnąć, to znaczy identyfikujemy osoby, które są potencjalnie zakażone, ale nie stwierdzone, dzięki temu mamy znacznie więcej danych, które epidemiologicznie są bardzo istotne, ponieważ jeszcze raz, tych osób, u których wynik, u których test został przeprowadzony i które mają wynik pozytywny, jest mało jak na taki kraj jak Polska. I tu prawdopodobnie większe badania, takie jak w Niemczech, gdzie to jest prowadzone na skalę populacyjną, czyli jak badania, które są prowadzone w Stanach, czyli testy na obecność koronawirusa, prawdopodobnie byłyby bardziej bliskie temu, co wychodzi w naszej aplikacji, niż w aplikacji kolegów, która opiera się tylko na przypadkach potwierdzonych. Natomiast sam pomysł jest bardzo fajny. Ja też chętnie zobaczyłbym, no ale pewnie w Polsce się to nie uda, czy pewne obserwacje, które związane są z drogami transmisji, czyli to przecinanie się tych osób, jak to działa, czy faktycznie jest tak, że powstają pewne ogniska choroby, czy osoby, które się spotykają i stykają, faktycznie mogą...
Krzyżowanie następuje.
To byłoby bardzo, bardzo interesujące, natomiast wydaje się, że ze względu na to, że tych przypadków w Polsce potwierdzonych jest tak mało, no to będzie to bardzo trudne. No, to prawdopodobnie te osoby nie spotykają się tak często, albo inaczej, one być może się spotykają, natomiast te przypadki potwierdzone, żeby tutaj wskazać takie miejsca transmisji wirusa, no to jest tego zbyt mało jak na tak duży kraj jak Polska. Gdyby taka aplikacja była wykorzystana
obowiązkowa.
Albo była wykorzystana w Niemczech, gdzie tych testów jest znacznie więcej, no to pewnie ten obraz byłby...
My podpowiadamy, że takie możliwości są, takie narzędzia są. Pan profesor Witold Rudnicki dysponuje programem, który umożliwia kontrolę, że tak powiem, liczby zgonów, pewnych niedoszacowań i tym podobnie. Panie profesorze, jednym zdaniem na zakończenie, bo czas nas goni.
No, ja myślę, że do bezpośredniego zastosowania ta moja strona się niespecjalnie nadaje, ale jeśli ktokolwiek widziałby jej użyteczność, czy tych algorytmów, które ja użyłem do swoich zastosowań, to ja bardzo chętnie będę współpracował.
Tym bardziej to jest istotnie, to pytanie do pana Marka Bartoszewicza i krótka odpowiedź, bo musimy także ocenić rzeczywistą zjadliwość tego patogenu, czyli jaka jest relacja pomiędzy liczbą zachorowań a liczbą zgonów, bo odwołując się do Hiszpanki, jeśli przyjmiemy 10%, no to mamy określoną liczbę zgonów. Niektórzy przyjmują 20%. W związku z tym Hiszpanka, ofiary Hiszpanki to od 50 do 100 milionów ofiar.
Tak, w przypadku Hiszpanki było rzeczywiście tych ofiar bardzo dużo. W przypadku z kolei choroby COVID, no na razie jest jeszcze zbyt wcześnie, żebyśmy mogli jednoznacznie oceniać ilość postaci procentowej odsetek tych osób, które umierają, ale to z uwagi na to, że nadal nie wiemy jednoznacznie, jak duża część populacji przechodzi tą chorobę po prostu bezobjawowo. My mamy w tej chwili około 8 tysięcy potwierdzonych przypadków w Polsce. Prawdopodobnie tych przypadków faktycznych mamy 2-3 razy więcej, więc jeżeli teraz faktycznie osoby, które zmarły, odniesiemy do faktycznej ilości osób zakażonych, to ta śmiertelność będzie zdecydowanie niższa. Natomiast musimy jeszcze też pamiętać, że nawet tak jak było w przypadku epidemii SARS, ona przez długi czas wydawała nam się mieć mniejszą śmiertelność, a dopiero kiedy ustała i kiedy zsumowaliśmy liczbę wszystkich potwierdzonych chorych i wszystkie zgony, mogliśmy jednoznacznie ocenić to, ile osób straciło życie w przypadku tej choroby. Tutaj również na razie jest zbyt wcześnie, bo w zbyt wielu krajach ta epidemia jeszcze się dopiero rozwija.
Dziękuję panom bardzo za rozmowę i za udział w programie. Profesor Witold Rudnicki z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Docent Mirosław Kwaśniewski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dziękuję bardzo.
Jeden z współtwórców Polkowidu, czyli takiej aplikacji, która pozwala nam ocenić stopień ryzyka, na jakie jesteśmy zarażeni, jeśli chodzi o rozwój choroby COVID-19. Dr Marek Bartoszewicz, mikrobiolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo. Oraz Karol Wiszowaty z białostockiej firmy Inspirity.
Dziękuję bardzo.
Twórcy aplikacji Together, która pozwala nam śledzić ewentualne kontakty, jeśli chodzi o spotkania z osobami zakażonymi bądź potencjalnie zakażonymi. Dziękuję panom bardzo. Lech Pilarski, do usłyszenia.